Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Momot. Witam bardzo również ciepło Ojca Benedykta. Drodzy Państwo, witam Państwa. Witam naszych drogich radiosłuchaczy. Dzisiejszy temat to spoza krat. Jak można się domyślić z tego tematu, to będziemy mówić dzisiaj o osobach osadzonych w więzieniu. Naszymi gośćmi są trzy osoby. Pani Anna Strans, prezes Bractwa Więziennego Samarytania. Nie wiem, czy pani Anna już jest na antenie. Witam pani Anno.
Tak, witam radiosłuchaczy.
Witam serdecznie pani Anno. Drugim gościem jest pan Tadeusz Kuczon. Zaraz się z nim połączymy. Wiceprezes, pani Anno?
Tak, wiceprezes.
Wiceprezes Samarytanii. Oraz pani Paulina, rodzinnie związana z osobami osadzonymi. Za chwileczkę również połączymy się z panią Pauliną. Pani Anno, czekając na połączenie z pozostałymi gośćmi, może powiedzmy troszeczkę o samym stowarzyszeniu. Czym jest Samarytania i kiedy powstała? Takie podstawowe informacje. Wprawdzie już mówiliśmy o tym, ale zawsze warto powtórzyć.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
O, jest pan Tadeusz również. Witam, panie Tadeuszu.
Cześć Boże, witam serdecznie.
Witam. I jest również pani Paulina?
Tak.
Tak, witamy. A więc mamy wszystkich gości już w łączności z nami. Chociaż nie jest to ten luksus, co w studiu, no ale zawsze. Musimy robić to, co możemy po prostu. Pytanie moje, moi drodzy goście, przede wszystkim do pani prezes o Samarytanię.
No, nasze stowarzyszenie, które statutowo ma duże możliwości teraz z uwagi na epidemię koronawirusa, no, wszelkie działania wykonuje zdalnie. Także też mamy inną formę działań, listy, telefony, poradnictwo. No, konkurs ogólnopolski więźniowie chodzi Janowi Pawłowi II, który chyba był największym wydarzeniem takim duchowym w przestrzeni właśnie tych jednostek penitencjarnych.
Pani Anno, ale powiedzmy, co to jest Samarytania? Czym się zajmuje? Czemu powstaliście? Czemu działacie?
Bractwo Więzienne Samarytania, generalnie duszpasterstwo więzienne, powstało na bazie wolontariatu, który zawiązał się w Bydgoszczy 17 lat temu. Były pewne momenty reorganizacji, był oddział kujawsko-pomorski. No a od czwarty rok jest Bractwo Więzienne w Samarytania z racji tego, że Krajowe Stowarzyszenie się rozwiązało. Ale działalność jest ta sama, skierowana na osadzonych i tak naprawdę motywem jest no, miłość Boga, miłość Boża i takie właśnie patrzenie na więźniów, jak w Ewangelii. Byłem w więzieniu, odwiedziliście mnie. Także poświęcamy wolne chwile, żeby w jakikolwiek sposób pomóc, żeby też wpłynąć na patrzenie społeczeństwa, na skazanych, żeby też promować osoby, które przeżyły swoje nawrócenie, mają jakąś taką postawę godną zauważenia. Te postawy promujemy w mediach, w listach i one to też robi bardzo duże wrażenie. Natomiast no, nie ukrywam, że tutaj też robimy to, co nam Duch Święty podpowie, bo czasy są różne. Teraz wspominamy z taką trochę no, z rozrzewnieniem i z takim smutkiem te piękne wydarzenia, które można było organizować w kontakcie bezpośrednim z osadzonymi. Te dni modlitw za więźniów na Jasnej Górze 26 marca, pielgrzymki, wyjścia z więźniami na zewnątrz, czy jakieś konkursy organizowane w zakładach karnych. Tak samo organizowaliśmy apele pamięci Jana Pawła II, spotkania profilaktyki uzależnień, bo nasze bractwo to nie tylko jest ta pomoc typowo religijna, bo tak naprawdę człowiek składa się
z duszy, wiadomo, i ciała.
Duszy i ciała i potrzebuje
psychiki,
też na różne etapy rozwoju,
oczywiście,
również w sferze duchowej. W związku z tym chodzi o nawiązanie kontaktu, żeby tak zajrzeć komuś do serca i żeby o ile jesteśmy w stanie podpowiedzieć, zasiać jakieś dobro, a naprawdę nieraz niewiele trzeba, żeby człowiek wierzył w siebie, że może być dobry i podniósł głowę. Także no teraz naprawdę to, co przeżywamy przez ten rok, no wiadomo, że są ograniczenia, że więźniowie piszą, dzwonią, pytają się, kiedy znowu przyjedziemy w tych jednostkach, gdzie byliśmy. No ale no to nas wszystkich dotyczy to utrudnienie.
Tak, to jest wyzwanie dla nas wszystkich, szczególnie dla tych, którzy pracują z ludźmi.
No brak tego bezpośredniego kontaktu jest na pewno bardzo dotkliwy. Ale ja myślę, że warto przejść tak, do takich konkretów. Takim konkretem byłoby dla mnie to, że najważniejszym, że przeżywamy okres Adwentu. I mieliśmy takiego osadzonego, z którym mamy dalej kontakt. Jest już 7 lat na wolności, żonaty, pracuje, ma firmę. Wtedy, kiedy był w więzieniu, jeszcze kończył swój 20-kilkuletni wyrok, napisał takie krótkie świadectwo, ja tylko kilka zdań przeczytam. Tak naprawdę dopiero teraz zrozumiałem, czym jest Adwent. To najpiękniejszy okres w życiu człowieka, okres oczekiwania na narodziny Boga. Boga człowieka, ale czy tylko? Może piękno tego okresu to także oczekiwanie na ponowne narodziny każdego z nas. Na zmianę tego, co złe i nie takie, jak być powinno. Praktycznie całe moje dorosłe życie, wtedy miał 46 lat, polegało na wojnie z Bogiem. Ubliżałem mu mową, uczynkiem i sposobem życia. A to świadectwo kończy w ten sposób, że chciałbym powiedzieć, że jestem gotów na to, by każdego dnia, każdej nocy, każdej godziny i minuty powstawało w moim sercu takie małe Betlejem, w którym rodzi się Jezus Chrystus. Andrzej.
No tak, i właśnie o to właściwie powinien być projekt czy takie marzenie każdego z nas, prawda? Żeby to Boże Narodzenie było rzeczywiście narodzeniem się Jezusa w naszym życiu.
No i takie zadanie też dla Bractwa Więziennego Samarytania. Bo tak naprawdę, czy tego więźnia, czy człowieka skazanego w jakiś sposób nakarmimy, poradzimy, czy możemy mu nawiązać kontakty z rodziną, ale też i z Bogiem. To wszystko się zmierza w kierunku tego, aby ten człowiek poznał Bożą miłość i kierował się tymi wartościami, takimi najbardziej godnymi człowieka, czyli miłością.
Tak, ale tak sobie myślę, pani Anno, panie Tadeuszu i pani Paulino, na ile możliwa jest taka przemiana człowieka, który przebywa w tak ekstremalnych warunkach. Tak, przed tą audycją przeczytałam na nowo taki artykuł księdza Kazimierza Tyburskiego, który, nie wiem czy jeszcze jest, ale był wieloletnim duszpasterzem więziennym. I on w swoim tekście mówił o takim destrukcyjnym działaniu celi na człowieka. Celi, gdzie zgrupowane są osoby często w nadmiarze, gdzie nie ma intymności, gdzie są osoby zupełnie przypadkowo dobrane, gdzie człowiek właściwie zmaga się co chwilę z takim niechcianą obecnością drugiego człowieka. Tak sobie myślę, na ile w tych warunkach wasze działanie może rzeczywiście dawać nadzieję.
Pani Barbaro, tak? Człowiek jest, wiadomo, że ma życie zewnętrzne i wewnętrzne. I ten świat życia wewnętrznego jest bardzo ważny. Tak nam się wydaje, że jeżeli człowiek ma naprawdę tak zainteresowania, to życie wewnętrzne, życie duchowe, życie jakieś takie intelektualne rozwinięte, no to ten człowiek jakby nie da się pochłonąć przez tą szarość celi. Bo ja muszę powiedzieć, że to trochę chcieliśmy też mówić o sylwetce właśnie więźnia.
To bardzo proszę, tak.
Tak, który w naszych oczach to jest właśnie człowiek zagubiony, któremu się życie zawaliło, przekreślone przez rodzinę, przez bliskich, ale żyje marzeniami o wolności. No a niestety jest często zagrożony bezdomnością. I muszę powiedzieć, że rok Jana Pawła II, rok świętego Jana Pawła II odkrył nam sylwetkę więźnia trochę głębiej i inaczej. Ponieważ w pierwszym półroczu osadzeni pisali...
Pani Aniu, do listów dojdziemy. Może tak. Najpierw skupmy się troszkę na tej sylwetce więźnia. To, co wy wiecie, wy poprzez te wasze bardzo systematyczne kontakty, prawda, pomoc, czytanie listów różnych. Co wiecie o więźniach? Jakie mają marzenia, jakie oczekiwania? Kim są właściwie? Pytanie, myślę... nas, którzy są na wolności, to czy mają poczucie jakiejś winy, czy mają poczucie, że są w tym więzieniu za coś? To myślę, to jest trudne bardzo.
Każdy człowiek jest inny i tutaj nie ma.
No wiadomo, no ale jakaś sylwetka się wyłania ogólnie.
Ale to, co mogę powiedzieć na pewno, trochę ze smutkiem, że inny człowiek jest w więzieniu, inny człowiek jest już za bramami więzienia.
Aha.
Jeżeli, bo to obietnice, jakieś taka rzewna łezka, to jest wszystko co innego, ale chodzi o to, że jeżeli człowiek nie jest ugruntowany wewnętrznie, nie ma fundamentu, a tak naprawdę my wiemy, kto jest fundamentem, tak? Że Bóg daje siłę, Bóg pozwala, uwalnia nas. No, człowiek, który liczy tylko na siebie, no po prostu jest porwany jak przez wicher za tą bramą. Nagle się otwiera wolność, która jest, można powiedzieć, nieograniczona i to różnie się kończy. I przynajmniej z moich doświadczeń, z naszych doświadczeń myślę, to można wysnuć taki wniosek, że te osoby, które naprawdę trzymały się kurczowo Boga, to Bóg w ich życiu zwyciężył. Bo nie ukrywajmy, że uzależnienia, o czym pewnie powie pani Paulina, są straszną siłą, nawet bym powiedziała demoniczną.
No destrukcyjną siłą.
Często przegrywają.
Tak.
No a nie mówiąc już o powrocie do starego środowiska.
Pani Anno, czy możemy włączyć również pana Tadeusza? Panie Tadeuszu, co pan myśli o... Tak, proszę, pan ma również takie same pewnie doświadczenia, takie samo doświadczenie jak pani Anna, to znaczy ja myślę o czasowość, bo nigdy nie jest to takie samo, prawda?
Na pewno.
Pan Tadeusz Kuczon.
Szanowna pani Barbaro, proszę państwa, szczęść Boże w ogóle.
Szczęść Boże panu.
Chcę powiedzieć, że w Piśmie Świętym znajdziemy odpowiedź na każde dlaczego człowieka. I będąc w tej zakratowanej winnicy Pana Jezusa, wiemy doskonale, że im bardziej wzmógł się grzech, tym oficie rozlała się łaska Pana Boga. To jest problem, czy ja chcę tę łaskę Najwyższego mieć przy sobie, odpowiedzieć, czy ta łaska rozlewa się przeze mnie, przez kogoś bliskiego, kogoś z rodziny, z sąsiedztwa. Nigdy nie ma takiej sytuacji, że człowiek jest sam zostawiony na pastce diabła, czy jakichś tam gier mniej lub bardziej określonych tego świata.
Panie Tadeuszu, halo, tak? Ale przecież myślę sobie, że osoby, które są osadzone właśnie mają poczucie, że są zostawieni sami sobie i otoczeni nieprzyjaznym środowiskiem. Jak pan widzi więźnia w tej rzeczywistości konkretnej osadzenia, o izolacji.
Tak, niewątpliwie nie czyniłem żadnych badań, to znaczy oficjalnych, procentowo, jak to
chodzi o pana wrażenia, panie Tadeuszu.
Chcę powiedzieć, że zawsze znajdzie się jakaś para dobrych, pobożnych rąk, pobożne usta, które krócej albo dłużej będą pracować nad tą duszą. Nie spotkałem nikogo, a przecież kilkanaście lat doświadczenia już można jakąś tam opinię, Bożą opinię wyrobić w tej materii. Może w tym okresie tej rzeczywistości obecnej, nazwijmy covidowej, to przez miesiąc wchodziliśmy na początku, z końcem lata, w tej chwili znowuż, bramy więzienia są dla nas zamknięte. Ale to nie jest tak. Współczesne więzienie to jest możliwość kontaktu telefonicznego. Kupujemy osadzonym karty telefoniczne, mogą nawiązywać. I z ostatniego przykładu, może nie będę wymieniał więzienia, też mogliśmy wysłać słuchawki telefoniczne, które pozwalają i przypuszczam, że ten osadzony uczestniczy w tej audycji. Także to są bardzo małe kroki, może mniej spektakularne niż było do tej pory, ale nie ma takiej możliwości, żeby u Pana Boga po prostu ogłosić jakiś koniec działalności. Tylko trzeba odczytywać znaki czasu. I tak sobie pozwolę też powiedzieć, jestem bogatszy po tym konkursie, w zasadzie można by powiedzieć antologii, to jest może za dużo słowo, współczesnej poezji więziennej, gdzie proszę braci i sióstr, nawet poziom artystyczny okazuje się jest na nie amatorsko-więziennym poziomie, ale są perełki, które dają przykład no, wielkiego talentu gdzieś tam rzuconego w te kraty i ten talent nie został zabity.
Panie Tadeuszu, halo?
Tak, tak.
Już pan przeszedł do listów i jeżeli pan już zaczął mówić o listach, to powiedzmy od początku. Pani Anno, skąd ten pomysł? Jak to się stało, że taki mieliście projekt? Skąd inicjatywa? Rozumiem, że rok Jana Pawła II zainspirował was. Ale czemu listy?
Pani Barbaro, oczywiście rok Jana Pawła II i tutaj dyskusja z naszą wolontariuszką Anią, co jeszcze zrobić można w tym roku, wszystko pozamykane. No, w każdym razie mój pomysł był taki, no to niech piszą listy. Do kogo? Do papieża. Jest rok Jana Pawła II. No i taka mała konsternacja, poprosiłam koleżankę, żeby rozpisała ten konkurs. Okazało się, że areszt śledczy w Bydgoszczy ogłosił konkurs więźniowie wchodzi Janowi Pawłowi II, ale konkurs plastyczny, no, ponieważ działamy w porozumieniu, więc oficjalnie włączyliśmy się do tego konkursu, który ma jakby dwie kategorie. Także
plastyczną i literacką.
Spontaniczny, tak. Natomiast okazało się, że wielu więźniów, właściwie to wszyscy autorzy tych listów, a było ich 50 kilku, naprawdę pisali do Jana Pawła II. To nie był jakiś list gdzieś tam, wydaje mi się, na pokaz i tak dalej. To one tak po prostu no, pokazują wielką głębię, szczerość, pokazują swoje serce. To jest taka gorąca linia.
Pani Anno,
w zakładzie karnym i
tak,
papież.
Pani Anno, drodzy Państwo, jest już 19 minut po 13. Pan Tadeusz, pani Anno zaczął mówić o wartościach literackich, ale powiedzmy może najpierw o tych głównych problemach, które jakoś z tych listów wyłaniają się, które można jakoś wysądować.
Pani Barbaro, szanowni radiosłuchacze, tych wątków było bardzo dużo, ale tak chociaż ogólnie mówiąc, były listy nawiązujące do pielgrzymek papieża, listy nawiązujące do osobistych spotkań podczas pielgrzymki. Były też listy z taką wielką empatią i smutkiem z powodu odejścia papieża. Też niektórzy pisali, poruszali temat miłosierdzia, na które liczą i po prostu, które jest dla nich bardzo zauważalne.
A więc w nawiązaniu do nauczania Ojca Świętego.
Widać nawet dość dużą wiedzę na temat właśnie wszystkich encyklik, adhortacji Jana Pawła II, przemówień. No można się z niektórych uczyć, z niektórych prac. Też niektórzy odwołują się do słów papieża, które przyniosły im wielką nadzieję. Jakieś jedno zdanie, które przewróciły życie do góry nogami i właściwie odwróciło o 180 stopni. Z tej beznadziejności do tego pędu do życia, do tego jednak, do tej dobrej wolności, która pomimo wszystko nadejdzie. No ale też jest trochę listów, które się odnoszą nie tylko do z tą miłością synowską do Jana Pawła II, podziwem i zaufaniem, bo to widać wszędzie, ale też powierzają swoje osobiste wątki, proszą o modlitwę, pięknie proszą o modlitwę, no i też dokonują przewartościowania swojego życia. Przewartościowania w oparciu o tak jakby brzmiący w sercu i w uszach pontyfikat Jana Pawła II. Mm-hmm. Także mamy przygotowany kilka
listów. No właśnie, czy moglibyście zobrazować jakoś to, co
Tadeusz,
pani
może
mówi.
Może wybierz jakiś list. I
Panie Tadeuszu?
Zacytuj, tak?
Tak, prosimy bardzo.
Tak, proszę Państwa, chciałem tutaj tak na początku jako wstęp powiedzieć to, co Jezus powiedział świętej Faustynie, że Polska jest tak mało wdzięczna Najświętszej Marii Pannie. Ja nie chcę, żeby mi Jezus powiedział, Tadeuszu, czy ty jest, tak bardzo jesteś niewdzięczny za pontyfikat Jana Pawła II. Ja myślę, że wspólnota Samarytania dźwięczą te słowa w naszych sercach i ten konkurs jest jakby odpowiedzią przyszłą dla Jezusa, na ile jesteśmy wdzięczni za pontyfikat wielkiego proroka z Wadowic, świętego Jana Pawła II Wielkiego. U wielu braci jest po prostu syndrom przemijania czasu w więzieniu, a nie stawania się kimś lepszym. To są oczywiście wyjątki, nie jesteśmy nierealistami. Ja może dam taki przykład kilku strof. To jest Arkadiusz z Sosnowca, z więzienia. Biel twojej szaty jeszcze tli się, ostatnią pociechą. W moim sercu gorejącym z tęsknoty usycha oko, w którym moc twoich słów na popiół spaliła belkę. Już nie dostrzegam drzask. W cudzych oczach nauczyłeś mnie dobra czystego, samego w sobie dobra i wiary. Siłę modlitwy odszedłeś ku promienistym szczytom swojej ostatniej pielgrzymki. Tylko okno jakieś przygaszone przy franciszkańskiej czci. Przy bracie i siostry, tutaj w tym przepięknym wierszu mamy wiele otworzonych pól wyobraźni. Wiadomo, biel twojej szaty to nie tylko szaty papieża, ale też jego świętość życia. To miliony krzyczące i podówczas i obecnie sancto subito, prawda? W moim sercu gorejącym z tęsknoty. I tutaj znowuż ewangeliczne spaliła belkę, już nie dostrzegam drzask. Czyli nie był obojętny na te 30 tysięcy stron nauczania, które wielki prorok z Wadowic napisał. Ja nawet 1/10 nie przeczytałem. Czystego dobra, samego w sobie dobra, czyli jest bardzo czuły ten człowiek Sosnowca na fac bonum, czyń dobro. Wielki prorok z Wadowic powiedział, kto się modli, ten decyduje. I on nie przeszedł obojętnie wobec tego.
Panie Tadeuszu, czy jakiś może inny jeszcze fragment? Bo nie chodzi nam o to, żeby analizować może. Chcielibyśmy chcielibyśmy usłyszeć, konkretne słowa może.
Ale to są, ja przeczytałem w całości.
Tak.
Ten wiersz, on nie był za długi.
Nie, ale słuchamy dalej, tak? Dobrze. Może jakiś jeszcze inny przykład.
Tylko dokończę, to niesamowite, tylko okno jakieś przygaszone przy franciszkańskiej, to również jest tak niesamowicie powiedziane. Proszę Państwa, może też tego człowieka, Sosnowca, naszego brata, samotny pielgrzym bieli majestatem, rozjaśnia kręte szlaki gór strzelistych. Cichej wędrówce myślą ponad światem, wiedziony światłem do krain wieczystych. I może jeszcze kolejna stanca. Boży posłańcze, kapelanie ziemi, dziś cierń, zarazy ludzki żywot kruszy. Módl się za wszystkich w słonach epidemii, Niech Boża iskra brzmi modlitwą w duszy.
Tak, panie Tadeuszu, bardzo dziękujemy, ponieważ już jest 25 minut po 13. Tak. Rozmawiamy, natomiast słucha nas i również włączy się w rozmowę, miejmy nadzieję, pani Paulina. Pani Paulino, prosimy bardzo o pani refleksję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani, witamy.
Moje refleksje związane z Adwentem i z nadchodzącymi świętami są takie, że jest to moim zdaniem bardzo trudny okres zarówno dla więźniów, jak i dla rodzin. Dlatego, że Adwent jest czasem szczególnym, oczekiwanie na święta jest czasem szczególnym i szczególnie dużo myśli się wówczas o osobie osadzonej. Przeżywa się bardzo tęsknotę, ból, cierpienie. To jest taki okres, kiedy naprawdę jest ciężko, wierzę, że naprawdę jest ciężko zarówno osadzonym, jak i ich rodzinom. I dlatego tak ważne są te kontakty, o których mówili moi poprzednicy, mimo że jest pandemia i brak kontaktów osobistych, brak widzeń jest bardzo dotkliwy.
W tej chwili nie ma widzeń żadnych.
Nie ma. Są widzenia przez Skype'a, ale to nie jest to samo.
Oczywiście.
Widzenia osobiste, szczególnie w czasie świąt, mają bardzo dużą wartość. Takie kontakty, rozmowy. Tego bardzo brakuje.
Tak. A jak pani, bo ja zadawałam cały czas to pytanie jakoś tak, ono i wybrzmiewało jaśniej i może nie tak jednoznacznie. Jak pani widzi, jak więźniowie przeżywają ten czas jakiejś izolacji, osadzenia? Pani jako osoba bliska osobie osadzonej.
Tęsknią. Na pewno tęsknią, na pewno potrzebują kontaktu i potrzebują wsparcia. Myślę, że to jest takie...
A wsparcie to co?
Chociażby kontakty. Mhm. Jeżeli nie ma możliwości kontaktów osobistych, to telefoniczne i listy. Bo listy można cały czas pisać. Tak. Rozmawiać cały czas można. Wiadomo, że kilkuminutowa rozmowa to jest mało, ale w listach można przekazać bardzo dużo. Tak. Dlatego zachęcam też właśnie do kontaktów wszystkich, wszystkie rodziny, nawet jeżeli relacje dotychczasowe były bardzo trudne i nie takie, jakbyśmy chcieli. I nadal nie są idealne. Naprawdę zachęcam do kontaktów, bo wierzę, że to powoduje, że dociera się do tego człowieka. Dociera pocieszenie. Jeżeli jesteśmy wierzący, to możemy przekazać przecież słowo Boże, które człowieka zmienia.
A czy to nie jest tak, pani Paulino, bo tu i pani Anna i pan Tadeusz używali takich słów, powiedziałabym, wzniosłych, ale tak sobie myślę, czy to nie jest tak, że te słowa, które padają w rzeczywistość celi więziennej, mogą po prostu upaść, nie przynieść efektu, owocu.
Słowo Boże zawsze przynosi efekt. Tak. Nie, jeżeli nie teraz, nie natychmiast, to po kilku latach. Ono zawsze pozostaje w sercu, w myślach i pamięci więźnia. I jeżeli nie zadziała teraz, to zadziała za jakiś czas. To jest słowo Boga. Wierzymy, że ono przemienia serca i umysły ludzi.
A więc nie bać się tego,
nie.
Tak? Nie bać się mówić o Panu Bogu.
Absolutnie
swoim
nie.
Bliskim
nawet
osobom.
Nie. Tak, nie, absolutnie nie bać się wyśmiania, nie bać się zlekceważenia. Po prostu robić swoje, przekazywać to słowo oczywiście delikatnie, bo nie można nikomu przekazywać tego na siłę. W żadnym wypadku. Natomiast jeżeli jesteśmy bractwem, jeżeli chrześcijańskim, to absolutnie się tego nie bać, że działamy, staramy się być świadkami Jezusa.
Tak, ale ja teraz mówię do pani jako nie przedstawicielki bractwa, ale jako do osoby związanej więzami rodzinnymi. Bo tak sobie myślę, że przecież te osoby, które są w więzieniu, które są osadzone, w ciągu życia no, rozmijały się bardzo często, prawda, z wartościami chrześcijańskimi. I teraz nagle kiedy są w tych ekstremalnych warunkach, bardzo trudnych dla siebie, ktoś im mówi o Panu Bogu.
Tak, tutaj pani redaktor jest jeszcze bardzo, bardzo ważna rzecz. Nie można mówić o Bogu, jeżeli samemu się Boga nie pozna.
Aha,
dlatego moim zdaniem, jako matki, istotne jest, żeby zawierzyć Bogu. Kiedyś mi powiedziano, że uwierzyć Bogu to za mało, trzeba zawierzyć Bogu. Jeżeli się zawierzy Bogu, to a zawierzyć nie można temu, kogo się nie zna. Więc najpierw trzeba Boga poznawać, a Bóg przemienia również mnie. I więc ja, jeżeli zaczynam rozmawiać z osobą osadzoną, z najbliższą osobą, to zaczynam to, jeżeli Bóg mnie przemienia, to również ja doznaję innej perspektywy.
Tak, i pani promieniuje nawet spontanicznie, niekoniecznie mówiąc, prawda?
Właśnie na tym to polega, tak, że daje świadectwo również swojej przemiany.
Właśnie.
Nawet jeżeli kiedyś było się od Boga daleko, nawet jeżeli ta osoba widziała, że żyje się, no powiedzmy, niekoniecznie według wartości chrześcijańskich, ale ta przemiana, która następuje w rodzicu, ona na pewno również wpływa na dziecko. Jestem o tym przekonana.
Mhm. Pani ma pewnie osobiste doświadczenie też takie, tak?
Tak.
Pani Paulino, chciałam jeszcze panią, jeżeli można, spytać o ten kontakt matek, kobiet, bo to przeważnie tak jest, wspieranie się wzajemne, na ile ono jest możliwe?
To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ kwestia osadzenia osoby najbliższej nie jest takim tematem, który się porusza szeroko. Natomiast jeżeli mam do czynienia z matkami, które mają dzieci w więzieniu dorosłe oczywiście, to jestem, myślę, że ważne jest również wspieranie się wzajemne tych matek, ale widzę, że to działa, bo matki, które na przykład czekają na widzenia, są zwykle...
A się czeka wiele godzin często, prawda?
Tak, to jest wiele godzin oczekiwania. Często te osoby jadą z wiele godzin jakimiś środkami transportu, później czekają na widzenie i widzę, że są dla siebie życzliwe, wspierają się wzajemnie i łączy nas jedno, naprawdę wielka miłość do dzieci, niezależnie od tego, co złego uczyniły.
Mm-hmm. Tak. Czy pani ma takie doświadczenie również jakichś takich rozmów? Rozumiem, tak? Czy w poczekalniach, czy...
Tak, tak.
A czy jest możliwe, tak sobie myślę, bo wie pani przecież na pewno o tym, że te grupy wsparcia różnorodne, dotyczące różnych problemów, które nosimy, są w całym naszym kraju, mnóstwo ich jest. Czy jest możliwe, czy może już są takie grupy wsparcia dla rodzin osób osadzonych?
Nie słyszałam o jakichś formalnych grupach, natomiast tworzą się grupy nieformalne, czyli matki w takich samych sytuacjach po prostu dzwonią do siebie, wspierają się, czasami mogą się wypłakać.
No i też
tak to wygląda.
Tak, pewnie mogą zadzwonić do Samarytanii, pewnie tak to jest. Pani Paulino, bardzo dziękuję, ale proszę pozostać przy telefonie.
Dziękuję.
Tak. Pani Anno i panie Tadeuszu.
Tak.
Może proszę ten wątek jakoś jeszcze, ten wątek wspierania rodzin rozszerzyć. Czy jest możliwe za pomocą, nie wiem, jakiegoś kontaktu telefonicznego? Na pewno tak jest. Czy macie jakieś dyżury, czy... Pani Anno?
Jeśli chodzi o dyżury, to on jest niemalże całodobowy. Trochę żartuję, tylko nie w nocy. Ale generalnie cały dzień jest telefon odbierany. No ale nie jest to taka prosta sprawa, żeby mieć kontakt z rodziną osadzonego, bo to musi wypłynąć od samej osoby, która jest w zakładzie karnym. Jeżeli mamy różne telefony z różnymi prośbami, przeróżnymi, nawet od osób, które wyszły na wolności, gdzieś są za granicą, mają jakiś problem, z zakładów karnych codziennie są telefony. I jeżeli taka osoba nie poprosi, czy widać po prostu o wsparcie, o kontakt. Nieraz proszą o wsparcie finansowe rodziny, która przeżywa jakieś trudności, ale to nie jest naszym zadaniem, nie mamy takich możliwości. Owszem,
proszę często o kontakt, żeby podać po prostu telefon, żeby można było rozeznać, jakie są rzeczywiście warunki finansowe, bo niektórzy podpowiadają, że jest czas szlachetnej paczki, a tam jest problem. No ale to wszystko musi być w ramach obowiązujących jakichś realiów, kryteriów i przepisów. Natomiast często te kontakty po prostu przekładają się potem jednak na jakieś takie bardziej życiowe, duchowe. Teraz właśnie osadzony kilka dni temu wyszedł z zakładu karnego z Wrocławia, taki pan Darek, który bardzo często utrzymywał z nami kontakt. I ponieważ jak wychodzą z więzienia ci, co nas znają, to meldują się, krótko mówiąc, chwalą się, cieszą się tą wolnością. No i ponieważ tłumaczyłam pewne rzeczy, bo jest fundacja, która pomaga, jest my i też powiesiłam na stronie informacje, że do końca 2020 roku mają środki z Ministerstwa Sprawiedliwości i mogą pomagać. Także właśnie osadzony były, bo dał do telefonu swoją żonę. No i była dłuższa rozmowa. Okazało się, że żona jest katechetką. Trochę rzeczy wytłumaczyłam. Ale to na zasadzie takiej spontanicznej, nie? Bo też muszę powiedzieć, że mieliśmy takie doświadczenia, że osoby, które wychodziły z więzienia, były w lepszej kondycji takiej duchowej, jakby to można było nazwać, niż
ta rodzina,
do której wróciły. Bo jeżeli to nie jest tak jak u pani Pauliny, że otrzymała taką łaskę, że naprawdę jest wspaniałą matką i tutaj przykładem, jak może działać ta Boża resocjalizacja przez rodzinę, no to rodzina żyje takim swoim życiem jak wcześniej.
I jeszcze dodatkowo przytłoczona faktem osadzenia swojej bliskiej osoby, tak?
No, na pewno jest przytłoczenie, ale też różne są więzi w tych rodzinach, bo to, co my nazywamy małżeństwem, to w więzieniu bardzo często się nazywa konkubinatem, bo bardzo dużo jest tych związków nieformalnych, więc te relacje często są takie przenośne. Gdzieś tam alimenty, gdzieś tam nowa konkubina. Więc no delikatnie tam przez Pismo Święte, przez jakąś lekturę pewne rzeczy się wysyła, a Pan Bóg zrobi, co będzie można, na ile się człowiek otworzy. Natomiast na pewno to, na czym warto popracować, to, żeby pokazać człowiekowi, że on ma w sobie dużo dobra, a
i
nawet
potencjał,
że ma chociaż odrobinę dobra.
Tak.
Nie? I też, no też myślę, że tu jest problem też w ogóle tej pomocy postpenitencjarnej, bo więzienie to jest pewien etap. Potem człowiek wraca do społeczeństwa. Czy wróci z powrotem do więzienia, to zależy od okoliczności, bo to, że jest praca dla osadzonych w zakładach karnych, to bardzo dobrze, wiadomo. Ale to, że jest tak wielki procent stałych potrąceń, ponad 70%, to już nie jest dobrze. Dlatego, że taki człowiek się nie nauczy szacunku do pracy, a poza tym on wyjdzie, on ma alimenty, on ma jakieś obciążenia. Tak samo osoby, które pracują, o różnych porach kończą tą pracę. Nie zawsze jest takie skargi otrzymujemy. Gdzieś jest ciepła woda, bo to też są godziny i tak dalej. No, wszystko można przeżyć, oczywiście, dlatego warto jest też tłumaczyć osadzonym, żeby oni nie żyli w takim poczuciu krzywdy, czego ja doznaję, tylko żeby oni byli w takiej świadomości pokuty, że dla Boga jest wieczne teraz i te osoby, które były skrzywdzone i tak dalej, no to te osoby, oczywiście, te osoby też... I tutaj widzę, że jakiś telefon przeszkadza. I te osoby żyją i Pan Bóg też je kocha, prawda?
Tak. Pani Anno i Panie Tadeuszu, Pani Paulino, oddamy głos radiosłuchaczom. Myślę, że może nasi Państwo, którzy słuchają radiosłuchacze, może poprzez telefony jakoś może jeszcze rozszerzą naszą rozmowę. Państwu na teraz dziękuję serdecznie. Przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj o osobach osadzonych. Gośćmi naszymi jest pani Anna Strans, prezes Bractwa Więziennego Samarytania, pan Tadeusz Kuczon. Tak, wiceprezes stowarzyszenia oraz pani Paulina, rodzinnie związana z osobą osadzoną. Mogą państwo rozmawiać z naszymi gośćmi. Telefony nasze 56 to numer kierunkowy 655 23 55 i 655 23 56, Polska Północna i Południowa. Dwa numery telefonu w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200, oraz dwa numery dla telefonu dla osób z zagranicy 4856 to numer kierunkowy 655 23 33 i 655 23 66. Już mamy telefon. Halo? Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Kasia, ja jestem z Mazowsza.
Witamy panią.
Ja chodziłam kilka lat ewangelizować do zakładu karnego i bardzo mnie poruszyły słowa o tym, że więźniowie mają mieć jakiś fundament. O jakim fundamencie tutaj pani mówi? Ja sobie myślę z moich doświadczeń, że gdybym miała taka osoba fundament i gdybym miała duchowość, to by nie siedziała w zakładzie karnym. To są ludzie poranieni, oczekujący na miłość, na zrozumienie. A fundament to nie ma o czym mówić. O jakim fundamencie? Jak osadzony został wyrzucony do śmietnika i w domu dziecka nie był całe życie, a później narozrabiał. Jak ja zaczęłam w maju litanie do Matki Bożej i czytałam Róża Duchowna, Wieża Dawidowa, Wieża z Kości Słoniowej, to on do mnie mówi: Kasia, co ty za głupoty wygadujesz? Ja dopiero się ocknęłam, że on w życiu nie słyszał modlitw, że u niego jest po prostu żadnego fundamentu nie ma.
Tak, dziękuję pani bardzo. Ja myślę, że tak, to już pani wypowiedziała pani to, co jest istotne. Oddajmy głos pani Kazimiero. Bardzo dziękuję. To ważne pytanie, czy ważna refleksja. Pani Anno i pani...
No właśnie, chcę się odnieść do tego.
No właśnie, telefonu. Aż się prosi, prawda, żeby się odnieść.
Tak, pani Kazimiero, rozumiem panią, ale też proszę zrozumieć to, co powiedziałam, że chodzi o to, żeby był ten fundament wiary, który bardzo często w ogóle... zdobywa się w więzieniu.
Może po raz pierwszy. Nie
do Matki Bożej Loretańskiej, tak. Bo to rzeczywiście jest daleki temat. Ale wystarczy powiedzieć krótkie świadectwo, zaprosić, tak było, kogoś ze świadectwem, przeczytać, zaśpiewać trochę z nimi piosenkę o Jezusie. Chociaż porozmawiać, o czym jest modlitwa Ojcze Nasz, tak? O co prosimy. Powiedzieć o tej relacji z Bogiem, przeczytać kawałeczek Pisma Świętego. To jest, oczywiście, że to są ludzie poranieni i często nie z własnej winy do końca są w więzieniu, bo gdybyśmy my byli w takich rodzinach, to może też byśmy byli w więzieniu. Ale chodzi o to, że jeżeli tą szparkę zrobimy w sercu dla Boga i nawet zawołamy: Boże, ratuj, taki człowiek pogubiony, to Pan Bóg nawet u tego człowieka poranionego, przekreślonego, po prostu odbuduje tak mocne wnętrze, że ten człowiek będzie miał siłę i łaskę też mądrości i rozumu. Także tutaj my na siebie nie liczymy, bo ludzie na wolności też upadają i też chociaż mają, wydaje się, że mają wiedzę, ale nie mają żywej relacji z Bogiem, i w oczach Bożych są często ludźmi skazanymi.
A ponadto przecież wy, idąc do więzienia, też nie jesteście aniołami. Dajecie świadectwo o swoim realnym życiu, prawda? A realne życie to są i upadki, i wzloty, tak mówiąc najbardziej ogólnie.
A najważniejsze też, żeby nie iść z takim poczuciem wyższości, pouczania,
tak.
Tylko iść z takim przesłaniem dzielenia się wiarą, i przede wszystkim z miłością.
I dzielenia się sobą. Pani Anno, odbierzemy telefon następny. Halo, słuchamy? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy panią.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i szanowny gości studio. Ja do słów tej pani, która w tej chwili mówiła, To tylko jedno słowo, że trzeba być bardzo mocno osadzonym w wierze, żeby jak gdyby przyjmować te słowa dotyczące wiary i Boga przez więźnia. A oni na ogół tacy nie są, więc to tyle. Ale chciałam powiedzieć o takiej skrzeczącej rzeczywistości w wielu zakładach karnych. Myślę, że w wielu niestety. Jestem siostrą osadzonego, który pracuje w więzieniu w Kamieńsku. No i tu była wspomniana sytuacja, że jakieś skargi są, bo nie ma ciepłej wody. Faktycznie, jeżeli człowiek przychodzi po 10 godzinach pracy gdzieś tam na hali, gdzie jest ubrudzony, upaprany, bo to fizyczna praca, więc jakieś przyzwoite podstawowe rzeczy, takie jak umyć się w ciepłej wodzie po całym dniu, to myślę, że nie jest to jakieś nadzwyczajne.
Nie jest to luksus,
nie
tak.
Żeby było zapełnić. To nie jest luksus, to jest, myślę, podstawa, szczególnie teraz, kiedy jest to, co jest. Bo tragicznie jest na zewnątrz w wielu wypadkach, a co dopiero tam. To tak jak gdyby jeden temat. Drugi temat to myślę także, że bardzo ważne jest, jak się tych ludzi traktuje, bo co można im powiedzieć, czy to rodzina, czy to inni, którzy chcą wesprzeć takiego człowieka. Jeżeli ich się straszy, że jak będą wnosić jakieś pretensje, to stracą tą pracę. Albo jak pójdzie do lekarza, który się tam zdarza lub nie zdarza, a rzadko się zdarza i nie może dostać żadnych leków, ponieważ jest zakaz przyjmowania leków z zewnątrz czy suplementów. Natomiast zakład karny nie pozwala, no rozumiem, że to chyba takie są zarządzenia dyrekcji jednostki, że nie może lekarz wypisywać leków. No to jeśli nie może wypisywać leków, to po co w ogóle funkcjonuje, prawda? To się zaczyna mijać z celem, to dwa. I jeszcze trzecia bardzo ważna sprawa. Podstawowe jakieś tam rzeczy w kantynie, produkty żywnościowe, gdzie tam powiedzmy sobie jest spis tych produktów i one że tak powiem, pokazują, że wszystko może być, ale praktycznie rzecz biorąc, jeżeli w takim miejscu, a szczególnie ci, którzy tam pracują, nie mogą sobie kupić kurczaka, nie mogą sobie kupić sera, nie mogą sobie kupić czosnku, takich rzeczy, które są jakby do uodpornienia, podstawowe, różne, już bez wymyślania i bez jakichś rzeczy wyjątkowych, jeżeli tego nie ma w kantynie, i się tłumaczy, że ze względów jakichś tam bezpieczeństwa, no to ja myślę, że to już jest daleko idąca przesada. Człowiek nie może jeść tylko konserw jakichś tam produktów suchych, bo tylko takie może dostać. No.
Tak, dziękujemy pani bardzo. Halo, dziękujemy. Myślę, że to, co pani powiedziała, to raczej nadaje się na to, żeby interweniować w konkretnym zakładzie karnym, bo my tutaj nie rozwiążemy tego problemu. Ale spytajmy naszych gości, czy oni też mają takie doświadczenie, że więźniowie skarżą się na te podstawowe takie, na lekarza, na wyżywienie, na higienę. Pani Anno?
No, pani Barbaro, naprawdę mówiąc, skarżą się.
Tak.
Może nie w każdym telefonie, ale takie właśnie informacje, nawet jak chodziliśmy do więzienia, czy teraz właśnie na odległość, dochodzą właśnie. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem pisania skarg, jeśli o nas chodzi, o stowarzyszenie, bo to jest, nasza działalność ma inny charakter.
Tak, ale rodzina chyba
natomiast
może interweniować.
Natomiast uważam, że no, trzeba się upominać, bo to, jak papież powiedział, Jan Paweł II, już samo więzienie, ta izolacja jest wystarczającą karą.
Tak, to jest chyba największa kara, tak.
No, ja zawsze robię takie przełożenie, no tak mam to w sercu, że słuchaj, bracie, pisz skargę do Jezusa. Napisz skargę do Jezusa. Powiedz Jemu, co cię boli. Bo to też jest tak naprawdę nie tylko szkoła wiary, ale to na tym polega życie. My też musimy się w jakichś konkretnych intencjach modlić. Nie tylko traktować Pana Boga, jak to mówią, jak bankomat, że tylko daj i daj. Ale jeżeli mamy się dzielić swoim życiem,
tak.
Także i swoimi problemami. I Bóg, który jest żywy w naszym sercu, jeżeli mamy tą relację, będzie przemieniał tych ludzi i da światło, w jakiś sposób.
Tak, już pani Paulina o tym mówiła. Dziękuję pani Anno. Odbieramy następny telefon, tak? Halo, słuchamy. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Moje imię Tadeusz.
Witam pana.
23 lata przepracowałem jako wychowawca w zakładach karnych różnych kategorii.
O, tak oczekiwałam na telefon od kogoś takiego, panie Tadeuszu.
I chciałbym się ustosunkować, że skazani w dzisiejszych czasach, ale i wcześniej, od wprowadzenia nowej kodyfikacji kodeksu karnego wykonawczego, naprawdę mają luksusy w więzieniu. Myślę, że wiele osób nie było i zabiera zdanie odnośnie warunków panujących w zakładach karnych, w aresztach śledczych. Mają bardzo dobre wyżywienie. Niektórzy ludzie na wolności nie mają na pewno takich. A tym bardziej ludzie, którzy są w szpitalach, może w domach starców, mają wszelakie diety. Kwestia dostępu do lekarza jest jakby nieograniczona, można powiedzieć. I jest na koszt podatnika. Każdy, kto jest z nas, z obywateli, w Narodowym Funduszu Zdrowia musi czekać na kolejki. Oni praktycznie od strzelenia palcem, czy od pójścia do lekarza, w pierwszej kolejności na takie zabiegi się dostają. Wiele osób nie dba o swoje zdrowie, ale to jest poza tematem. Najważniejsze to jest tu sfera, uważam, duchowa i powrotu tych ludzi do wolności. Skazani, czy tymczasowo aresztowani, nie chcą po prostu czasami wracać. Oni znaleźli sobie jakiś sposób na życie. Muszę państwu powiedzieć, że mają dostęp codziennie w niedzielę we wszystkich prawie zakładach na mszę świętą. Mogą iść na tą mszę świętą także w soboty. Sam uczestniczyłem jako wychowawca w tych mszach i tam było sporadycznie. 5 osób, 10, 15, może czasami 20. Mają rekolekcje organizowane przez księży kapelanów. Nie korzystają z nich. Albo w sporadycznych takich małych grupach. Mają udostępnione zajęcia kulturalno-światowe, zajęcia różnego rodzaju sportowe, rekreacyjne, plastyczne. Przecież w takim zakładzie karnym jak Sztum odbywają się przeglądy sztuki więziennej. I są to przeglądy w Polsce, ale również jest międzynarodowy przegląd sztuki więziennej. W tym roku ten przegląd, mimo pandemii, nie odbył się tak jak tradycyjnie, ale miał hasło Odblask i tajemnica. Nawiązanie do słów Jana Pawła II, który napisał list do artystów. Chciałbym państwa poinformować, że w okręgu gdańskim pan Stefan Kukowski wraz z artystami, ale tutaj przy współpracy związków zawodowych działających w służbie więziennej, a także dyrektora okręgowego i zastępcy dyrektora okręgowego w Gdańsku, były zorganizowane dwie wystawy artystów o tematyce związanej z Janem Pawłem II. To był właśnie pod tytułem Odblask i tajemnica. Te terminy były przekładane. Były one organizowane dla więźniów. Można tą wystawę oglądać online na naszej stronie czy związkowej, czy służby więziennej. Można taki link znaleźć i obejrzeć także krótki filmik tych niektórych artystów, którzy chcieli przedstawić. Jest, uważam, to stałym pożytkiem dla więźniów, dla skazanych. Skazani, jeżeli chcą powrócić do społeczności, chcieliby się nawet nawrócić, powiedzmy tak, to muszą sami chcieć. I uważam, że wychowawcy, czy terapeuci w większości, psychologowie na pewno są takimi osobami, które im wskażą pewne kierunki. Ale w większości te osoby nie chcą z tego skorzystać. Dobrze, że istnieją takie stowarzyszenia, fundacje, które pomagają skazanym wyjść na prostą, tak kolokwialnie mówić, po opuszczeniu zakładów karnych. Ale ja z swojego doświadczenia chciałbym powiedzieć, że wielu skazanych nie korzysta podczas pobytu. Mają różnego rodzaju szkoły, kursy, szkoły zawodowe. Mogą się uczyć, nawet skończyć studia. Przecież jest na Uniwersytecie Lubelskim. Uczestniczą, jest wydział też, ale też i tutaj ksiądz rektor pomaga, żeby skazani mogli skończyć studia, którzy chcą i mają takie predyspozycje.
Panie Tadeuszu,
Służba więzienna wychodzi naprzeciw tym wszystkim potrzebom człowieka. No trzeba zauważyć przede wszystkim człowieka. Ja ogólnie rzecz biorąc, znikomy procent jest taki, które osoby chciałyby wrócić do społeczeństwa. Te relacje w rodzinach są zaburzone. I to właśnie my jako wychowawcy, psychologowie staramy się tam połączyć. Jest do tego kapelan, różni księża z różnych wyznań. To nie tylko wyznanie katolickie, ale są też prawosławni, są też protestanci, środkowy. Tak. Jeżeli będzie ktoś miał zgodę i będą takie życzenia, to mogą jeszcze inne wyznania.
Panie Tadeuszu, halo, ponieważ już nam się czas kończy, ale jest niesamowita różnica między tym, co pan tu mówi, a tym, co państwo z bractwa, czy te telefony, które były. Z czego to wynika? Jak to jest? Bo ja szczerze mówiąc też słyszę w środowisku takie poglądy, być może, że to są krzywdzące stereotypy, że w więzieniu jest nieraz lepiej niż na wolności.
To jest prawda. To trzeba spytać się niektórych osób, które wracają. Dlatego, że ja pracowałem z różnymi osobami. 23 lata przepracowałem, nie to, żeby się tam chwalić, że człowiek przepracował, tylko spracowałem z różnymi ludźmi.
Ale pan na pewno, panie Tadeuszu, halo, bo już nie ma sensu opowiadać o tym, bo już pan to wszystko powiedział, ale wniosek, z czego to wynika? Dlaczego więźniowie nie chcą? Jak pan myśli? Czy więzienie tak wpływa jakoś, ten marazm w więzieniu, czy nie wiem jak.
Izolacja, towarzystwo, które się oni spotkają, na pewno to wpływa, ale też samoosobowość tego człowieka. Aha. Uważam, że jak on znajdzie chęci, no będzie stęskniony za życiem zgodnym z prawem, zgodnie z prawem Bożym, ale też i zgodnie z przepisami, taki do współżycia wśród ludzi, to myślę, że wyjdzie. Tak. On sam musi chcieć. To tak jak w przypadku nawrócenia, tak? Musi ktoś chcieć.
Tak, to panie Tadeuszu, tu musimy postawić kropkę, bo za 2 minuty kończymy spotkanie, a chciałabym jeszcze oddać głos, gdyby ojciec Benedykt był tak miły i odpisał telefon do pana Tadeusza, to już nie ma, to byłoby dobrze. Ale pani Anno i panie Tadeuszu i pani Paulino, dwa słowa, dosłownie nie mamy już czasu.
Może pani Barbaro, na zakończenie.
Tak.
Prawda jest pośrodku. Jak to mówi powiedzenie? Punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Na pewno jest dużo racji, ale też warto zwrócić na uwagę, że czasy się zmieniły, że mamy dużo telefonów. Od lutego nie było mszy świętej. Właśnie osadzony nie mógł w tym uczestniczyć.
Ale nie mówimy o tym ostatnim czasie. Mówmy generalnie, tak?
Żeby się chciało chcieć, to może zakończmy słowem Jana Pawła II do papieża Jana Pawła II od osadzonego. Można?
Tak, bardzo proszę.
Papieżu bardzo ludzki, Świadku Bożej miłości, dopomóż nam pokonywać wszelkie przeciwności. Wołamy z nadzieją do Ciebie, wstawiaj się za nami, abyśmy naszego życia nigdy nie zmarnowali. Niech Twoje orędownictwo nieustannie nas zmienia. Naucz nas przezwyciężać duchowe zniewolenia. Bądź naszym przewodnikiem do prawdziwej wolności. Polecaj nas w modlitwie Bożej opatrzności. Paweł Kania.
Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Myślę, że ten wiersz też na koniec jest bardzo wymowny. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy dzisiaj o osobach osadzonych. Jak Państwo widzą, no otworzyliśmy właściwie, rozmowę na ten temat. Naszymi gośćmi są pani, czy byli, ale są jeszcze do tej pory pani Anna Strans, prezes Bractwa Więziennego Samarytania, pan Tadeusz Kuczon, wiceprezes, oraz pani Paulina. Bardzo serdecznie dziękuję państwu za udział w audycji. Nie powiedzieliśmy, ale to może w okolicach marca się spotkamy, jak już będzie to wydawnictwo, jak już listy będą wydane. W okolicach marca, wtedy, kiedy macie pielgrzymkę.
Książka ma być w styczniu wydana, pani.
No dobrze, no ale w styczniu nie zrobimy audycji już,
tak,
bo to byłoby
oczywiście
za szybko, tak? Dziękuję państwu bardzo serdecznie, dziękuję radiosłuchaczom bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku. Amen. Bardzo serdecznie radiosłuchaczom dziękuję. Dziękuję ojcu Benedyktowi. Żegna się Barbara Momot. A za tydzień zapraszam wszystkich, którzy chcieliby jakoś pomyśleć o tym, jak wspomóc właściwie osoby, które potrzebują pomocy w czasie świąt Bożego Narodzenia. Serdecznie zapraszam na tę audycję i wszystkiego, co najlepsze na cały tydzień. Szczęść Boże.